prezentację bym poprosił. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym jakby uzupełnić to sprawozdanie, które złożyłem 15 lipca z prac komisji. Od tego czasu komisja się spotkała jeszcze 4 razy. Przepraszam, ten działa pilot? 4. W dniu 15 lipca byliśmy po 9 pierwszych posiedzeniach, o których już wówczas mówiłem. Od tego czasu jeszcze spotkaliśmy się 4 razy już, żeby na podstawie zarówno tych wniosków z dyskusji, która odbyła się w czerwcu i lipcu, jak i no, przemyśleń, które mogły nam towarzyszyć w okresie wakacyjnym, wypracować pewne konkretne rekomendacje w zakresie uwzględnienia niektórych uwag. Jeszcze na tej sesji 15 lipca przedstawiałem Państwu listę pewnych zagadnień, które się pojawiły w naszych dyskusjach. Ta lista została jeszcze uzupełniona o kilka tematów, czy to zgłaszanych przez radnych, czy przez rady osiedli, czy też przez mieszkańców, jeżeli wskazywali pewne konkretne rozwiązania, które chcieliby zaproponować w projekcie studium. Na początku jedno bardzo ważne zastrzeżenie ogólne. Proszę Państwa, bo ono też pokazuje jakby metodę zarówno pracy w komisji, jak i ma pewne implikacje dla głosowania chociażby na sesji Rady Miasta. Przede wszystkim treść składanych uwag, ich zawartość jest bardzo różna, jeśli chodzi o, nazwijmy to, precyzję, z jaką autor uwagi wskazuje, o jaki zapis konkretnie w studium by mu chodziło. Czyli mamy uwagi, które, gdzie intencja jakby jest dosyć łatwa do odczytania, natomiast przełożenie tej intencji na konkretny zapis w projekcie studium no niestety spoczywa w zasadzie faktycznie na radnych, na komisji, na radzie. Stąd też jest jakby stosunkowo niewiele uwag, które w sposób bardzo prosty można uwzględnić w całości. Tak? Jeżeli jest uwaga typu nie zgadzam się z zabudową terenu wokół parku X, to rozumiemy intencję autora uwagi, natomiast musimy już jako radni dokonać pewnej interpretacji tej uwagi i sformułować, że chodzi o zmianę funkcji jakiegoś konkretnego terenu, konkretnej działki, powiedzmy z funkcji mieszkaniowej MN na funkcję parku ZP. Tak? Czyli w wielu, zdecydowanej większości przypadków musieliśmy tę pracę wykonać, nawet jeżeli uwaga jest pozornie precyzyjna, czyli ktoś prosi, wskazuje konkretny adres działki i prosi o zmianę z terenu jakiegoś zielonego na teren mieszkaniowy, to też jakby musimy dokonać interpretacji, czy to będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy mieszkaniowa jednorodzinna w klinie zieleni, co się wiąże z pewnymi ograniczeniami. Stąd też jakby zdecydowana większość naszych rekomendacji polega na częściowym uwzględnieniu uwagi, czyli takim, gdzie była konieczność samodzielnego sformułowania wniosku przez komisję na podstawie tych złożonych uwag. Albo na przykład była uwaga wariantowa, tak, że wskazuje autor dwie możliwości, na których mu zależy. Komisja przychyla się do jednej z nich, no ale siłą rzeczy wtedy druga nie jest możliwa do zrealizowania. I tutaj jakby idąc za tym tokiem, który stosował pan prezydent na etapie, kiedy on rozstrzygał te uwagi, zakładamy, że jeżeli jakaś uwaga no, nie jest w 100% tak naprawdę skonsumowana przez rekomendacje komisji, nie da się jej przełożyć 1:1 na zapis studium, uznajemy, że ona jest uwzględniona tylko częściowo, żeby uniknąć jakiejś tutaj konfuzji, przy czym to oznacza, że nad tym wnioskiem komisji opartym na częściowym uwzględnieniu uwag powinniśmy głosować ręcznie, natomiast w aplikacji tą samą uwagę źródłową jako taką odrzucić, uznać za nieuwzględnioną, mimo że tak naprawdę w zasadzie jej idea, czy przesłanie, czy to, o co w rzeczywistości autorowi chodziło, będzie w jakiś sposób uwzględnione właśnie przez tą rekomendację komisji. Proszę Państwa, wyszło nam tych rekomendacji 33. Ja będę bardzo krótko tylko o nich mówił, żeby Państwo, którzy nie są członkami komisji, byli zorientowani, czego dotyczą. Mniej więcej kolejność będzie taka, jak obradowaliśmy na posiedzeniach komisji, czyli uwagi pewne ogólne najpierw, a potem kolejność Śródmieście, część wschodnia miasta, północna i zachodnia. Mam nadzieję, że ten materiał Państwo już otrzymali, jest w internetowym asystencie radnego i macie Państwo dostęp do tej pełnej wersji tego sprawozdania. Pierwsza grupa uwag dotyczy transportu i infrastruktury. W zakresie systemu transportowego drogowego tutaj dwie uwagi znalazły poparcie komisji, dotyczące kwestii priorytetów dla poszczególnych rodzajów ruchu na pierwszej ramie oraz kwestii dopuszczenia etapowania budowy trzeciej ramy komunikacyjnej, także na poziomie planowania niższego rzędu. W pewnym sensie niektóre podobne zapisy już w samym tekście studium były, ale komisja rekomenduje, żeby je nieco wzmocnić. Pierwszy wniosek dotyczy etapowania infrastruktury transportowej, w tym także wskazanie, że dotyczyć to powinno węzłów trzeciej ramy komunikacyjnej. Można dochodzić stopniowo w planach miejscowych do pełnych parametrów tej trasy i to jest uwaga, która prawie że jednogłośnie została przyjęta. Druga dotyczy priorytetów ruchu na pierwszej ramie, pewne pokłosie dyskusji o układzie komunikacyjnym wokół Nowego Dworca, o planach przebudowy ulicy Królowej Jadwigi. Rekomendujemy dodanie zastrzeżenia w tekście studium, iż skrzyżowania na pierwszej ramie powinny uwzględniać potrzeby ruchu pieszego i rowerowego, minimalizując konieczność pokonywania przez uczestników tego ruchu różnicy poziomów przejścia i przejazdu. Następna grupa to są uwagi w zakresie sieci tramwajowej. Tak naprawdę trasy, które były rozpatrywane w projekcie studium na etapie rozpatrywania tych uwag przez prezydenta, są podzielone na trzy grupy. W kolorze zielonym mamy trasy, których jakby lokalizacja i zasadność jest niejako przesądzona. Tym kolorem fioletowym zaznaczone trasy, które zaliczono do kategorii takich, dla których należy przygotować analizy i prognozy, analizy funkcjonalno-techniczne, czyli takie, które warto rozważyć, przenieść do dalszych prac już bardziej technicznych. I na czerwono były zaznaczone trasy, które jakby zostały w ogóle odrzucone, nawet do tej kategorii tras analizowanych nie zostały zaliczone. I tu są propozycje trzech zmian, czyli przeniesienia trzech tras z kategorii tych tras odrzuconych w ogóle do kategorii tras rekomendowanych do analiz i one dotyczą trasy na Podolany jako analizy wielowariantowej, dotyczą przedłużenia możliwego szybkiego tramwaju na Morasko. W obecnym projekcie jest zapis tylko, że należy analizować połączenie do kampusu UAM na Morasku. Komisja rekomenduje, żeby ten zapis był nieco szerszy, żeby jakby postulowane przez Rady Osiedli na Morasko także teoretycznie możliwe przedłużenie dalej na północ również było przeanalizowane i rozważane. I trzecia z tych tras dotyczy trasy bułgarska-polska, głównie z uwagi na dość intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i funkcji biurowej na zachód od ulicy Bułgarskiej. Też analiza wielowariantowa, pewnie trzeba rozpatrywać tę trasę łącznie z ponownym przeanalizowaniem trasy Grochowska-Szpitalna. I to są te trzy rekomendacje: Podolany, PST na Morasko i trasa bułgarska-polska. Generalnie też są to analizy wielowariantowe. Kolejna z uwag ogólnych dotyczy parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów zielonych. Tutaj największe dyskusje wzbudzał parametr 10% maksymalnej powierzchni zabudowy dla terenów zieleni urządzonej ZP. Katalog funkcji dopuszczonych jako w ogóle funkcja uzupełniająca w parkach jest dość ściśle określony. To jest tylko w zasadzie funkcja gastronomiczna, sportowo-rekreacyjna, kulturalna i rozrywkowa. Natomiast ten określenie tego parametru dla całego miasta na poziomie 10% dla wszystkich parków budziło kontrowersje, stąd też rekomendacja komisji, żeby troszeczkę zapisy dotyczące terenów zieleni urządzonej zmienić. mianowicie wydzielić grupę parków, gdzie przewiduje się pewną poszerzoną funkcję rekreacyjną. Ona jest określona enumeratywnie, to jest 7 obszarów. Tam zostawić ten parametr 10%, ponieważ są to albo obszary, gdzie już pewna zabudowa kubaturowa o tych funkcjach istnieje, jak palmiarnia w parku Wilsona, czy pawilony w Starym Zoo, czy też hala Arena w parku Kasprowicza, lub jest przewidziana w planach miejscowych, jak w parku na osiedlu Zwycięstwa, lub jest planowana w koncepcji zagospodarowania, która wygrała konkurs, jak na przykład w parku Rataje. Natomiast w pozostałych 40 kilku parkach stwierdzono, że faktycznie zgodnie z treścią niektórych uwag można spokojnie ten próg obniżyć do 5%. Tam ta zabudowa kubaturowa dotyczyć będzie stosunkowo niewielkich obiektów, typu jakiś może niewielki obiekt gastronomiczny czy toalety publiczne. Te 5% wystarczy, żeby tego typu kubaturę pomieścić. Kolejna grupa rekomendacji odnosi się do zagadnienia lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Zmiany, jakie projekt przedstawiony przez pana prezydenta wprowadzałby w tym zakresie, są przedstawione na tym slajdzie. Dotyczy to z jednej strony pewnych nowych lokalizacji, które zostały wskazane w centrum i poza centrum, a także powiększenia niektórych obszarów, które już były wcześniej wskazane. Tutaj też dość dużo wpłynęło uwag na ten temat. Niektóre jakby kwestionowały pewne ogólne założenia dotyczące rozmieszczenia i parametrów dla obiektów handlowych w mieście. Niektóre już skupiały się na zastrzeżeniach wobec konkretnych lokalizacji. Jeśli chodzi o centrum miasta, te uwagi czy te rekomendacje, które uwzględniła komisja, dotyczą dwóch, ale bardzo istotnych obszarów, czyli obszaru Starej Rzeźni i obszaru Wolnych Torów. Obszar Starej Rzeźni, gdzie nie ma jeszcze żadnego takiego obiektu, obszar Wolnych Torów, gdzie zostało zrealizowane duże centrum handlowe przy dworcu kolejowym. I te rekomendacje szły w kierunku, po pierwsze, potraktowania Wolnych Torów tak samo jak reszty Śródmieścia. Już pan prezydent zaproponował, żeby w Śródmieściu parametr maksymalnej powierzchni sprzedaży dla obiektów handlowych był określony na poziomie 10 tysięcy metrów kwadratowych. To jest, powiedzmy, ten poziom takiej średniej galerii, czy może nie tyle, czy domu handlowego. Mniej więcej są to gabaryty Kupca Poznańskiego lub galerii MM, która troszeczkę chyba te 10 tysięcy przekracza, ale powiedzmy, to jest tego typu skala obiektu. Dla Śródmieścia zostało to wprowadzone już w projekcie przedstawionym przez prezydenta, natomiast tam się znalazło wyłączenie, że to ograniczenie nie dotyczy obszaru Wolnych Torów. Komisja przychyliła się do wniosku, iż Wolne Tory mimo wszystko należy także pod tym względem zaliczyć do obszaru funkcjonalnego Śródmieścia, czyli to wyłączenie dla Wolnych Torów rekomenduje, aby wykreślić. No i to ograniczenie, które zaproponował pan prezydent dla samego Śródmieścia, plus treść uwag, które były złożone do projektu, była też przesłanką dla wprowadzenia podobnego ograniczenia dla nowych obiektów poza tym Śródmieściem. Nie dotyczy to tych lokalizacji, które już są przesądzone w planach miejscowych, dlatego że wycofać się z pewnych ustaleń byłoby bardzo dla miasta trudne i ryzykowne, także pod względem ekonomicznym. Natomiast jest zarekomendowana jednogłośnie przesłanka do dalszych prac planistycznych w tym zakresie, aby obiekty wielkopowierzchniowe poza Śródmieściem miały również górną granicę powierzchni sprzedaży 20 tysięcy metrów kwadratowych. Czyli to jest możliwość jakiegoś takiego lokalnego, powiedzmy dzielnicowego jeszcze centrum handlowego, które być może gdzieniegdzie będzie jeszcze potrzebne wraz z rozwojem zabudowy, natomiast nie pozwala to na lokalizację galerii handlowych, takich jak mamy już obecnie 7, rzędu kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych sprzedaży. 7 takich istnieje, 8 jest w budowie, pod 9 jest jeszcze lokalizacja w planie miejscowym przy ulicy Hetmańskiej. Dalsza uwaga, ona już jest trochę bardziej techniczna, dotycząca ograniczenia też zasięgu na mapie, na rysunku handlu wielkopowierzchniowego na Wolnych Torach do powierzchni już istniejącego centrum handlowego. zmiana pewna w zapisach dotyczących tego dopuszczenia na obszarze starej rzeźni proponowana przez komisję, aby po pierwsze to dopuszczenie ograniczyć wyłącznie do centralnej hali tego kompleksu i przesądzić o tym, że możliwość realizacji tego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może mieć miejsce tylko w formie targowiska, tak zresztą jak zapowiada, jak zapowiadają właściciele tego terenu inwestorzy, że chcą tam postawić halę targową, a nie centrum handlowe strzeżonego, Pan Bóg strzeże, chcemy zapisać podobne wytyczne w samym studiu. I ostatni z tych handlowych tematów w centrum zaproponowała komisja, aby wykreślić zdanie, które się pojawiło w części tekstowej dotyczącej handlu, iż studium przewiduje przeniesienie targowiska przy ulicy Dolna Wilda na jeden z terenów poza pierwszą ramą komunikacyjną, na których dopuszczona jest lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Stwierdziliśmy, iż jeżeli nie ma żadnych konkretnych propozycji wskazania takiego terenu, no to ten zapis jest zbyt daleko idący i no, jeżeli takie zapisy miałyby się znaleźć w dokumencie, jakim jest studium, to powinny być pewne konkretne propozycje kupcom z tamtego obszaru złożone. W tej chwili jest to zapis taki blankietowy, który jednak budzi tutaj pewne obawy ze strony osób, które tam pracują. Jeszcze dwie uwagi, czy dwie rekomendacje dotyczące też handlu wielkopowierzchniowego już poza centrum. Obszar przy ulicy Ptasiej, działka przy Stadionie Miejskim. Częściowo już w obecnym studium bezpośrednio sąsiadujący teren jest przeznaczony pod ten handel wielkopowierzchniowy, czy tam ta funkcja jest dopuszczona i potwierdzona planem miejscowym. Projekt studium przewiduje dalsze rozszerzenie tej funkcji w stronę Lasku Marcelińskiego na całej długości w zasadzie ulicy Ptasiej. To także budziło wątpliwości ze strony Rad Osiedli czy organizacji pozarządowych. Komisja rekomenduje, aby pozostawić obszar handlu wielkopowierzchniowego przy stadionie w takiej formie, jak jest obecnie w studium i planie miejscowym, bez jego dalszego rozszerzania w stronę Lasku Marcelińskiego. I także uwaga dotycząca nowego obszaru, który pojawił się w południowo-zachodniej części miasta na obszarze osiedla Fabianowo-Kotowo przy ulicy Wołczyńskiej. Tam są przewidziane pewne dalej idące zmiany funkcjonalno-przestrzenne na terenach poprzemysłowych, lokalizacja osiedla zabudowy wielorodzinnej i prawdopodobnie w sąsiedztwie takiej zabudowy może powstać obiekt handlowy, który będzie takim lokalnym centrum usługowym, ale precyzujemy, że ta nowa lokalizacja, której nie było we wcześniejszych studiach, może być przeznaczona tylko pod lokalne centrum handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 10 tysięcy m2 i pod warunkiem powstania w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej. Czyli musi powstawać zabudowa wielorodzinna i wtedy to studium, ten obiekt może obsługiwać, czy ma sens, bo obsługuje jakiś lokalny rynek, natomiast nie chcemy tam kolejnego dużego obiektu o charakterze ponadlokalnym generującego dojazdy i tak dalej, i tak dalej. Przechodzę do uwag już bardziej tych terytorialnych, dotyczących poszczególnych części miasta. Zaczynamy od strony wschodniej. Długo dyskutowany i kontrowersyjny temat parków ratajskich, gdzie złożono dosyć dużo uwag, około 200 różnie sformułowanych. Natomiast generalny jakby problem dotyczył obszarów położonych przy ulicy Zamenhofa, niejako takich bram do parku od strony zachodniej. W projekcie studium te dwa skrawki terenu są włączone do terenu zabudowy usługowej. To są te tereny w czerwonych obwódkach. W dotychczasowym studium były to tereny oznaczone jako ZP, czyli zieleń publiczna, teren parku. Te zapisy są potwierdzone także planem miejscowym, który dla obu tych obszarów obowiązuje i w tej chwili jakby plan miejscowy zakłada zakaz zabudowy i przeznaczenie pod teren zieleni urządzonej. Natomiast zgodnie z koncepcją konkursową na zagospodarowanie parku Rataje, te dwa obszary mogłyby zostać przeznaczone pod budynki biurowo-parkingowe. Idea tego była taka, iż przeznaczenie tych dwóch miejskich nieruchomości na tego typu funkcje ma pozwolić dokonać pewnych wymian gruntów, uregulować status prawny terenów w centralnej części parku i stanowić pewne źródło finansowania dla urządzenia pozostałej części parku. Tutaj były dwa warianty stanowiska komisji głosowane. Był głosowany wariant, który zakładał po prostu wykreślenie tych terenów usługowych i pozostawienie zapisu o zieleni publicznej. On nie uzyskał większości. Natomiast większość uzyskał drugi wariant, który jest wnioskiem o uzupełnienie zapisów studium dla tych terenów, tak żeby dopisać zastrzeżenie, iż przystąpienie do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla obszarów wskazanych do przekształcenia na funkcję U na terenie obowiązujących planów miejscowych obejmujących Park Rataje może nastąpić jedynie jako niezbędny element całościowych rozwiązań przestrzennych zmierzających do regulacji stanu prawno-własnościowego Parku Rataje i realizacji zagospodarowania parkowo-rekreacyjnego na całym jego pozostałym terenie. Tutaj chodziło o to, żeby dość jasno wyrazić intencje, jakie towarzyszą tej zmianie w studium, że to nie jest zmiana dla zmiany tylko w tym miejscu, a ten element realizacji całościowej koncepcji, także regulacji kwestii prawno-własnościowych na tym najważniejszym centralnym, w tej najważniejszej centralnej części parku. Kolejny teren też na Ratajach, teren przy ulicy Inflanckiej, przepraszam, w obecnym studium w całości teren zieleni publicznej urządzonej. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę została zrealizowana na części tego terenu zabudowa w postaci trzech bloków mieszkaniowych, trzech budynków mieszkaniowych. W wersji wyłożonej do publicznego wglądu niejako tylko zalegalizowane zostały, czy odzwierciedlone w studium te budynki, które już istnieją. To jest ten teren MW przez U, który znajduje się właśnie na tym, otoczony przez teren ZP. Na etapie rozpatrywania uwag przez prezydenta ten teren został powiększony w stronę południowo-zachodnią, obejmując także obszary, które w tej chwili zagospodarowane nie są w planie miejscowym, są przeznaczone pod zieleń i tutaj komisja przyjęła uwagę jakby dalej idącą, czy wniosek dalej idący o to, żeby ten cały obszar MW przez U wykreślić i jakby pozostawić taki zapis, jaki był w dotychczasowym studium. Natomiast już sygnalizuję także, że został złożony wniosek mniejszości, aby także, jeżeli by ta propozycja rekomendacji komisji nie znalazła uznania całej Rady, aby rozważyć wniosek jakby również idący w tym kierunku ograniczającym zabudowę na tym terenie, ale sankcjonującym zabudowę, która już i tak istnieje, czyli żeby powrócić do takiego zapisu, jaki był w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu. I ostatni z tych tematów ratajskich, teren przy ulicy Arcybiskupa Baraniaka, też na etapie rozpatrywania uwag przez prezydenta został rozszerzony teren zabudowy mieszkaniowej o pewne tereny, które wcześniej były w ramach terenów zieleni otwartej i propozycja również komisji zakłada przywrócenie zasięgu tego terenu zielonego, jak było w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu i jak było w dotychczasowym studium z 2008 roku. Przechodzę teraz do północnej części miasta. Pierwszy temat dotyczy terenu przy ulicy Koszalińskiej na północy przy obwodnicy kolejowej, obwodnicy towarowej. To jest teren, który w projekcie studium ma oznaczenie ZR jako tereny sportu i rekreacji niekubaturowe. Przeciwko temu zapisowi w ramach uwagi protestowali właściciele tego gruntu, wskazując, że to nie uwzględnia istniejącego siedliska rolniczego, prowadzonej działalności rolnej, że oni nie chcą tego, żeby były to otwarte tereny rekreacji i turystyki. Tam było jeszcze więcej pewnych tematów. W każdym razie pierwsza i podstawowa rekomendacja jest taka, żeby zgodnie z wnioskiem właścicieli wykreślić ten zapis o terenach sportu i rekreacji i wpisać tam teren ZO. ZO to jest zieleń otwarta, ale przy tej systematyce, która jest w studium, w tym się mieszczą także grunty rolne, czyli zamiast rekreacji grunty rolne, tak jak są obecnie wykorzystywane. Natomiast na kanwie tego wniosku i kilku innych także powstał inny problem, mianowicie właściciele tych terenów położonych na obszarach wyłączonych z zabudowy, gdzie jest przewidziana właśnie, gdzie jest przewidziane utrzymanie funkcji rolnej, oni wskazują, że bardzo ścisłe zapisy studium dla tych terenów